Dzień dobry, witamy Cię drogi słuchaczu w kolejnym odcinku internetowego magicznego podcastu. Tutaj Patryk.
I tutaj Maciej.
Bez zmian.
Tak, polecimy dalej z naszą długą serią.
Długa seria o tworzeniu postaci. Odcinek trzeci już?
Trzeci.
Więc chyba wiesz, o co chodzi w serii.
Tak, jeżeli zacząłeś teraz, to wróć dwa odcinki do tyłu i zacznij od początku.
Tak, polecamy. Ta seria jest tak zaplanowana, że ma być w całości, więc lepiej słuchać po kolei, nie przeskakiwać, bo nie wiemy dokładnie jeszcze, co będziemy mówić, bo hej, trochę będziemy lecieć na gorąco jak zawsze, ale możemy się odnosić do czegoś, co było już w jednym z wcześniejszych odcinków.
Tak, również jeżeli ten odcinek będzie pojedynczym odcinkiem, który wysłuchasz, może być lekko skonfundowany, bo w oderwaniu od całej serii, wszystko co będziemy mówić to zlepek dziwnych pomysłów, idei czy tekstów, które zebrane będą dopiero pod koniec tak naprawdę do kupy, więc zachęcam Cię serdecznie do przesłuchania całości.
Chyba, że jesteś wyjątkowym leniem i nie lubisz zwracać uwagi na szczegóły, to poczekaj po prostu na ostatnie odcinki.
Tak, albo idź sobie posłuchaj szybkiej serii.
O, to też.
Szybka seria była, szybka.
A jeśli szybką serię puścisz na przyspieszeniu razy dwa, to będzie jeszcze bardziej szybka.
Nie wejdę w ten żart, bo był odpowiednio zły. Już teraz.
A więc, o czym pomówimy sobie dzisiaj? Właśnie pomówimy sobie o mówieniu.
Tak, czyli rzeczy, w której ani ja, ani Patryk specjalistami nie jesteśmy, ale jak przekonasz się już dzisiaj, już teraz, już w tym odcinku, ty również nie musisz być specjalistą od mówienia, żeby występować publicznie w sposób
specjalistyczny?
Specjalistyczny i żeby zostać doskonałym performerem.
Tak, nie musisz być specjalistą, żeby być specjalistą, tak troszkę.
Tak, to brzmi to dziwnie, ale tak od razu zacznijmy z grubej rury. Iluzjonista nie jest aktorem teatralnym ani mówcą publicznym.
Choć może być, a czasem bywa.
Oczywiście, może być, ale nie musi, więc presja, którą wiele środowisk magicznych próbuje zrzucić na twój garb, żebyś mówił w sposób idealny, żeby twoja dykcja była nienaganna, a sposób artykułacji, sposób, w jaki artykułujesz poszczególne słowa, był doskonały, to nie jest kierunek, którym musisz podążać.
Zdecydowanie nie, bo są ludzie, którzy to lubią, są ludzie, którzy do tego dążą, ale jeśli wybierzesz się właśnie, ten sposób mówienia, to będzie wpływało na twoją postać. I nie do każdej postaci będzie to pasowało. Ale o tym zaraz.
Tak, bo z całej tej serii mówimy o twojej postaci. Nie mówimy o idealnej mrzonce tego, jak według nas powinna wyglądać i mówić i prezentować i co prezentować twoja postać, tylko to, jakie masz możliwości, jakie masz opcje, z czego możesz zbudować swoją postać, która będzie niepowtarzalna i wyjątkowa i niekradzialna, co jest wyjątkowo ważne w magicznym środowisku.
Tak, niekradzialność jest zdecydowanie wartościową cechą.
Tak. Niekradzialność jest słowem, które zamierzamy opatentować i zbierać od niego tantiemy, więc nie przyzwyczajaj się do niego.
Dokładnie, chyba że masz za dużo pieniędzy.
Bo to będzie bardzo drogie słowo w użyciu.
Więc przechodzimy powoli do konkretów, bo będziemy mówić o mówieniu, czyli o tym, jak magik werbalnie komunikuje się z widzem. Ale przede wszystkim na początek musimy zauważyć pewną dwoistość, pewien dualizm zachodzący w mówieniu. Bo mamy tutaj to, jak magik mówi, ale mamy też to, co magik mówi. A dokładnie nie chodzi tutaj o treść, tylko o to, jakich używa słów, żeby przekazać to, co chce przekazać.
Bo pies to może być pies.
Tak, zdecydowanie. Pies może być psem.
Pies może być również: cóż za włochaty, szczęśliwy czworonóg, rozmerdany w swojej radości okazywanej kończyną ogonową.
Tak. I jakkolwiek by to nie brzmiało, to wypowiedzenie w ten sposób zdania, zamiast powiedzenia o pies, dużo mówi o postaci, która to wypowiada.
Tak. Psa można opisać naprawdę w rozmaity sposób. Może być pies, może być czy to pies, czy to bies. I to już tworzy konkretny wizerunek psa.
Dokładnie. A czworonóg, merdający ogonem, też już od razu się kojarzy troszkę inaczej.
Rozmerdany czworonóg w swej przyjacielskości. a to również jest pies.
Tak, zdecydowanie.
I zanim już przejdziemy do soczystych konkretów i smakowitych kąsków, chciałbym przedłożyć ci, drogi słuchaczu, jeden aksjomat.
Bo tak jak mówiliśmy o aksjomaty zawsze są fajne.
Tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku o wyglądzie, że ty wychodzisz na scenę i to buduje twoją postać, czy chcesz, czy nie, czy jest to przemyślane, czy nie. Tak samo nie jesteś w stanie się nie komunikować, jeżeli wchodzisz z kimś w interakcję.
Nawet nie komunikując się, też komunikujesz coś.
Tak. Brak decyzji to decyzja.
A brak komunikatu to...
Komunikat
o tym, że nie chcesz przekazywać komunikatu.
Tak, bo siłą komunikatu jest komunikat odebrany, nienadany. To jest bardzo ważne. W związku z tym, jeżeli ty milczysz, to wysyłasz komunikat. I jeżeli mówisz, również wysyłać komunikat, a skoro zakładamy, a tak będziemy zakładać, i do tego też cię zachęcam, że siłą komunikatu jest komunikat odebrany, to to oznacza, że zawsze wysyłasz komunikaty. Zawsze się komunikujesz. I o tych komunikatach mówionych zaczynamy mówić za 3, 2, 1.
Teraz! A więc, co twoja wymowa mówi o tobie, drogi magiku? Podejdziemy do tego tak, jak już wcześniej zaznaczyłem, na dwóch torach. Będziemy mówili o sposobie mówienia oraz o twoim idiolekcie. Ale na początek sposób mówienia.
Tak, bo to, w jaki sposób wypowiadasz słowa, może mówić o tobie bardzo dużo i mówi o tobie bardzo dużo.
I pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest ton wypowiedzi. Bo to samo zdanie można wypowiedzieć na najróżniejsze sposoby. Co więcej, w naszym wspaniałym języku polskim sposób wypowiadania zdań może sprawić, że zdanie pytające zmieni się w twierdzące albo twierdzące w pytające, co jest dosyć oczywiste dla każdego, kto używa języka mówionego, ale może wpływać też na dużo różnych innych cech przypisywanych tobie, czy twojej postaci. Bo już samo wypowiadanie zdań tak, jak zazwyczaj wypowiada się te pytające, może wskazać na niepewność, jak to niektórzy sugerują. Używanie nadmiernych zdań twierdzących może wskazywać na kogoś, kto lubi się rządzić. I twój ton też przekazuje to, jak podchodzisz do swoich widzów. Czy ich lubisz, czy nie. Czy jesteś na kogoś zły, czy jesteś przyjaźnie nastawiony, czy jesteś zniecierpliwiony. Twoje podejście emocjonalne w danym momencie jest najlepiej przekazywane właśnie za pomocą tonu wypowiedzi.
I każdy, kto zajmował się troszeczkę niechlubnym NLP, czy bardziej klasyczną hipnozą, wie, że intonacja jest z jednej strony elementem komunikatu bardzo ważnym do wzmocnienia bądź osłabienia przekazu, a z drugiej strony jest oknem duszy. Bo słuchając, w jaki sposób nasi rozmówcy intonują, jesteśmy w stanie zrozumieć, co dzieje się wewnątrz ich głowy. I tak jak ja teraz powiem Patrykowi: Patryk, podaj mi szklankę. Patryk, to jest zwykła prośba.
Tak, ale nie mam szklanki pod ręką, to ci nie podam.
Nikt mi na starość szklanki wody nie poda.
Bo to już jest starość.
A jeżeli powiem Patrykowi to samo z intonacją pytającą: Patryk, podaj mi szklankę, to w tym momencie możesz już usłyszeć w tym zniecierpliwienie i to pytanie jest tu bezsensowne.
Tak, choć nie wiem, czy to właśnie była intonacja pytająca.
Znaczy zasadniczo opadająca jest oznajmiająca, wznosząca, końcowa jest pytająca.
Tak. Teoretycznie tak?
Słyszysz to, słuchaczu.
Słyszysz to?
Słyszysz to. Jestem pewien, że to słyszysz.
Jestem pewien, że to słyszysz? Coś
tak,
w tym stylu.
Tak, więc twoja postać posiada intonację i komunikując się z ludźmi słowami, będziesz tą intonację posiadał. Czy twoja postać będzie używała komunikacji neutralnej, czyli posługiwała się i wznoszącą, i opadającą, czy będzie posługiwała się tylko z założenia tylko jedną z nich? To już zależy tylko i wyłącznie od ciebie.
Tak, bo możesz zmieniać swoją intonację, nawet moim zdaniem, ale to tylko moje zdanie, nie musisz się go trzymać. Warto zmieniać intonację dla dodania pewnej różnorodności w trakcie swojego pokazu. I jeśli chcesz już się silić na aktorstwo, to bardzo ci się przyda, bo w końcu, hej, chcesz wyrażać jakieś nieprawdziwe emocje, a korzystanie odpowiednio z głosu raczej ci pomoże. Raczej ci pomoże? Tak, możemy się bawić tym właśnie w nieskończoność, przy każdym zdaniu, przy każdym słowie, bo...
Przy każdym słowie?
Przy każdym słowie. I powiedzieliśmy na ciebie dokładnie to samo. Jedno było zdanie było pytaniem, drugie było odpowiedzią na to pytanie.
Powiedzieliśmy dokładnie to samo, ale zakomunikowaliśmy dwie różne rzeczy.
Dokładnie tak. I to jest coś, na co bardzo warto zwracać uwagę.
Bardzo warto zwracać na to uwagę?
Bardzo warto zwracać na to uwagę.
Tak, więc twoja postać ma intonację i warto jest, żebyś tą intonację przemyślał, bo jeżeli tego nie przemyślisz, to twój mózg będzie zdradzał to, co dzieje się w twojej duszy za pomocą twoich słów i sposobu ich wypowiadania. I jeżeli twoja postać jest postacią, którą rysujesz bardziej aktorsko, bardziej odrywasz ją od tego, czym jesteś naprawdę, o tym będziemy mówić w dalszej części tej serii, to lepiej, żebyś miał to przemyślane, bo inaczej twoja intonacja cię zdradzi.
Tak, zdecydowanie. I niektórzy magicy, no, większość z naszej społeczności teraz przeżywa taki renesans w pisaniu scenariuszy. I jeśli piszesz swój scenariusz na zimno, w domu, patrząc się w ścianę, to twoje słowa mogą być dosyć inne od tych, których użyłbyś spontanicznie znajdując się w takiej sytuacji, którą odgrywasz na scenie. I warto zdawać sobie z tego sprawę, bo intonacja tutaj może być dla ciebie wszystkim. Możesz nawet czasem wypowiedzieć słowa, których byś nie użył w tym kontekście, bo trzymasz się w końcu scenariusza, a intonacja może cię uratować. Albo może być zupełnie na odwrót. Jeśli mówisz coś zgodnie z tym, co powinieneś powiedzieć, ale twoja intonacja nagle zaczyna nie pasować do twojej postaci, bo zgrywasz jakiegoś super, mega, wszystko wiedzącego, potężnego maga, który odświadcza ludziom, jak wygląda świat, a twoja intonacja nagle pod wpływem niepewności działania metody zaczyna zmieniać się w pytającą i zaczynasz mówić cieńszym głosem, to może podburzyć to twoją postać w oczach widza i wybić go z tego pokazu, który tworzysz.
Tak, i nie zrozum nas źle. Intonacja pytająca i intonacja oznajmiająca są dwiema stronami tej samej metody, tej monety. I każda z nich ma swoje zastosowanie i z każdej z nich może korzystać. Spójrz na Daniego de Ortiza, który z intonacji pytającej uczynił swoją wizytówkę. O nim będzie mówić dalej, więcej za chwilę. Z drugiej strony masz intonację oznajmiającą w przypadku Davida Blaine'a, który prawie nie pyta. On wie, on robi, on okazuje. O nim też za chwilę będzie mówić więcej.
Tak, ale za pomocą intonacji możesz też wyrazić gniew, możesz wyrazić zniecierpliwienie, możesz wyrazić całą masę różnych emocji, mówiąc dokładnie te same słowa. Tak. Więc na to warto zwracać uwagę, ale sposób mówienia to nie tylko ton.
I warto na to zwracać uwagę przy projektowaniu swojej postaci, bo myśląc o intonacji, od razu odblokowuje ci się myślenie, jakie stany emocjonalne przeżywa twoja postać, którą odgrywasz na scenie. A teraz...
Albo na odwrót. Tak. Myśląc o stanach emocjonalnych, co wydaje mi się jest raczej punktem startowym dla większości z nas, możesz to podbudować odpowiednią intonacją.
Jak najbardziej.
A teraz przejdźmy dalej, bo nie samym intonacją i tonem głosu żyje człowiek, bo jeszcze jest tempo.
Tak. Ja mam tendencję do mówienia bardzo, bardzo, bardzo szybko.
Ja zresztą też.
Tak.
Zupełnie jakby to było poniekąd rodzinne.
Tak, wynika to z wielu przyczyn, o których nie ma sensu mówić, ale faktem jest, że niektórzy mówią bardzo szybko, niektórzy z kolei mówią bardzo wolno. Eugene Berger mówił ekstremalnie wolno.
Znaczy, Eugene Berger mówił powoli, ale mówił w sposób, który dało się słuchać. Bo na pewno, drogi słuchaczu, udało ci się trafić kiedyś w ciągu swojego życia na kogoś, kto mówił bardzo, bardzo powoli. I w ten sposób powoli, że to było już irytujące i miałeś ochotę taką osobę udusić, zanim skończyła pierwsze swoje zdanie.
Jeżeli to był twój wykładowca na studiach, to musiałeś się dobrze bawić na wykładach.
Współczujemy, ale przynajmniej ja też to przeszedłem.
Więc tempo mówienia bardzo wiele mówi o temperamencie twojej postaci. Mówi też całkiem sporo o jej potencjale intelektualnym. Bo są ludzie, którzy myślą bardzo szybko i chcą bardzo szybko wypowiedzieć to, co myślą, dlatego mówią szybko. Są też ludzie bardzo inteligentni, którzy są w stanie myśleć przyszłościowo i tworzyć wielowarstwowe konstrukcje zdaniowe i są w stanie cierpliwie poczekać na to, aż ich usta wypowiedzą w sposób zrozumiały ten komunikat. Jaka jest twoja postać?
Tak, więc mówienie szybko może wskazać, że jesteś bardzo inteligentny albo bardzo głupi, a mówienie powoli może wskazać, że jesteś bardzo inteligentny albo bardzo głupi.
Brzmi to jak masło maślane, ale jeżeli obrócisz w głowie ten koncept, to zrozumiesz, co chcemy powiedzieć.
Tak, bo tutaj nie ma akurat złotej tabletki, jeśli o to chodzi, o wykorzystanie tego, ale mówienie szybko i powoli może podbudować wiele rodzajów postaci.
Więc zadaj sobie pytanie, jak mówi twoja postać? Jak mówisz ty? I jeżeli twoja postać wymarzona, którą budujesz, mówi inaczej niż ty, to zadaj sobie pytanie, czy warto jest się kopać z koniem, bo zmiana swojego własnego temperamentu, żeby odgrywać inną postać na scenie, jest łatwa. Zmiana swojego własnego temperamentu, żeby odgrywać swoją postać z bliska, w close-upie, chodząc od stolika do stolika, wchodząc w prawdziwe interakcje z ludźmi, jest trudna.
Ale może być też bardzo wartościowa. Tak. Bo jeśli chcesz stać się bardziej tą postacią, to hej, nie masz łatwiejszego wejścia w to niż występowanie. Przynajmniej tak społecznie. Bo jeśli nagle postanowisz, że zmieniasz swoje życie całkowicie i stajesz się kimś innym, to twoje grupy społeczne, w których się obracasz, raczej będą oporować, bo hej, są przyzwyczajeni do ciebie i nie chce im się tego zmieniać. Ale jeśli występujesz gdzieś, to bazując na twoich przedstawieniach artystycznych, możesz tak naprawdę zachowywać się zupełnie absurdalnie społecznie i robić rzeczy, których większość osób nie byłaby w stanie zrobić. Więc tak, możesz sobie na to pozwolić.
Tak, musisz zwrócić uwagę na ten aspekt tego, co mówisz, bo nie uciekniesz od tego.
Dokładnie. I wreszcie dochodzimy do pewnej bardzo ważnej rzeczy, o której trzeba sobie powiedzieć i to jest rzecz, której nie przeskoczymy, choćbyśmy chcieli, chyba że jesteśmy dobrymi chirurgami. Każdy z nas ma jakiś głos i tego głosu zazwyczaj nie da się zmienić, chyba że sobie uszkodzimy struny głosowe albo je potniemy skalpelem, żeby inaczej działały. Ale głos jaki mamy, taki mamy i on się może zmieniać w trakcie życia, ale mniej więcej zawsze będzie podobny.
Istnieje masa programów, które obiecuje ci obniżenie tonu głosu bądź zmianę jego tembru. I owszem, jest to możliwe, wymaga to ćwiczeń, wymaga to długich ćwiczeń i monotonnych ćwiczeń. Jesteś w stanie to zrobić, ale to jest procent. Nie zaczniesz mówić jak Samuel L. Jackson jutro na przykład.
Raczej nie. I wiedząc o tym, trzeba korzystać ze swojego głosu świadomie. Co więcej, warto wiedzieć o tym, że większość ludzi nie cierpi z dźwięku swojego własnego głosu.
Warto jest, żebyś przyzwyczaił się do dźwięku swojego prawdziwego głosu, bo wtedy będziesz bardziej rozumiał ludzi, którzy cię słuchają. Ten słynny eksperyment, który każdy z was może prowadzić, weź sobie dwie duże książki formatu A4, przyłóż je do głowy przed uszami i mów. Twój głos będzie brzmiał zupełnie inaczej i będziesz słyszał go tak, prawie tak, jak słyszą go ludzie, do których mówisz.
Wynika to trochę z tego, że dźwięk to drgania, a kiedy wywołujemy je gardłem, to one przychodzą też u nas po kościach i słyszymy czaszką.
Tak, bo można słyszeć czaszką, to jest fascynujące zjawisko.
Więc to jest dosyć ciekawe, tak? I warto zdawać sobie z tego sprawę, że to, co ty słyszysz, to nie to, co słyszą ludzie, do których mówisz.
Tak, więc jeżeli wiesz już, jak brzmi twój głos i wiesz, jak wygląda twoja idealna postać, to zadaj sobie pytanie, czy to jest spójne. Bo być może musisz coś zmienić.
Tak, bo może się zdarzyć, że przemawia do ciebie postać Eugene'a Burgera i chciałbyś być magiem takim jak on. Jednak pozostaje jeden drobny element.
Patryk tutaj opisuje właśnie moje życie.
Twój głos brzmi bardzo piskliwie jak u myszki Miki, czyli dokładnie tak jak u Macieja.
No to jest właśnie mój głos. W kontraście z głosem Eugene Burgera to jest ten głos.
Wiem właśnie, że teraz ciężko było wam odróżnić to, bo jak mówiłem tym udawanym głosem myszki Miki, to słyszeliście dokładnie tak, jak Maciej mówi zawsze w podcaście. Ale tak, to teraz mówiłem ja, Patryk. I taki głos może przeszkodzić odrobinę w tworzeniu postaci. Takiego mędrca, archetypicznego wręcz.
Tak. I teraz zwróć uwagę, drogi słuchaczu, na to, co będziemy wałkować i wałkujemy już od początku tej serii. Twoja postać buduje twoje efekty. Tworzy z nich niekradzialny materiał. Jeżeli ja teraz chciałbym skopiować rutynę Eugene Burgera, jego Gypsy Thread'a, znaczy w wersji Cosmic Thread, załóżmy, gdzie głównym elementem tej magicznej rutyny jest jego głęboki głos, który do dzisiaj na YouTubie bije rekordy oglądalności. Jeżeli piszesz ASMR, Deep Voice, Eugene Burger, to tam ludzie słuchają sobie, ci zboczeńcy ASMR-owi głosu Eugene Burgera. No nie mam takiej możliwości mówienia takim głosem. Czy to oznacza, że nie mogę budować swojej postaci tak jak chcę? Mogę, ale muszę robić to świadomie.
Tak, bo każdy z nas ma jakieś ograniczenia. To jest tak, jak jeśli byśmy mieli 1,20 m wzrostu i chcieli stworzyć postać wysokiego, tyczkowatego magika, który wchodzi na scenę, jest taki bardzo szczupły, że gotyckie dziewczyny widząc go od razu rozpływają się razem ze swoim makijażem. I no nie zrobimy tak, nie stworzymy postaci wysokiej, będąc niscy. Tak samo, no to może być trochę łatwiejsze, jeśli jesteśmy chudzi, a chcemy stworzyć postać grubą, wystarczy zrobić tak jak Maciej i jeść bardzo dużo majonezu.
Tak, to jest proste, wydam kiedyś prosty kurs, jak stać się dużą postacią. Ale jeszcze tylko a propos brzmienia głosu i możliwości wokalnych, mała historyjka, którą być może już kiedyś opowiadałem.
Nie, historyjka.
Story time. Ja jestem muzykiem z wykształcenia, jak większość z was wie albo nie wie, i zawsze chciałem się nauczyć śpiewać. Było to jedno z moich marzeń. Jako dziecko śpiewałem, byłem muzykalny, miałem dobry słuch. Zresztą grając na skrzypcach musiałem mieć dobry słuch. Więc jak tylko w programie w zajęciach fakultatywnych w szkole muzycznej pojawił się chór, to pobiegłem tam czym prędzej i się zapisałem.
Kontynuuj, Macieju, bo to jest jedna z moich ulubionych historii.
I po pierwszym rozśpiewaniu pan prowadzący zajęcia, znaczy pani prowadząca zajęcia z tego chóru spojrzała na mnie i powiedziała: ale ty nie powinieneś chodzić na zajęcia z chóru. Ja mówię, ale ja chcę. Ona powiedziała, ale to są też inne zajęcia. Możesz grać w orkiestrze i w zespole. Ja mówię, ale ja gram i w orkiestrze, i w zespole, a dodatkowo chciałbym śpiewać. Ona powiedziała, nie, nie nadajesz się, idź stąd. I po pierwszych zajęciach zostałem wyrzucony. Więc jako, że byłem, to miałem pewne możliwości, grałem całkiem dobrze, poszedłem do pani dyrektor, która gdzieś tam często ze mną jeździła na różnego rodzaju konkursy i powiedziałem: pani dyrektor szkoły muzycznej, bo ta pani prowadząca chór mnie wyrzuciła z chóru. Pani dyrektor powiedziała: chodź Maciusiu, chodź, ja cię zaprowadzę i będziesz sobie śpiewał. I pani dyrektor mnie zaprowadziła na zajęcia z chóru, z których po drugich zajęciach pani z chóru wyszła ze mną, poszła do pani dyrektor, powiedziała: on nie umie śpiewać, on ma oderwany głos od słuchu, on nie będzie śpiewał. No i pani dyrektor powiedziała: no Macieju, Maciusiu, no nie będziesz śpiewał. Ale ja nie byłem dzieckiem, które się poddaje. W przyszłym roku zmienił się wykładowca prowadzący zajęcia z chóru. Więc co zrobił Maciuś? Wrócił na zajęcia z chóru. I przy pierwszym rozśpiewaniu pan spojrzał na mnie i powiedział: wiesz co, chłopcze, ty się tu nie nadajesz, idź gdzie idzie, gdzie możesz cokolwiek osiągnąć, a tutaj tylko będziesz psuł grupę. I zostałem trzeci raz wyrzucony z tych samych zajęć i już nie wróciłem nigdy więcej.
I to jest jedna z moich ulubionych historii. Tym bardziej, że jeśli ktoś spędził trochę czasu z Maciejem, to wie, że to jest prawda. Dla mnie jest to dziwne, bo Maciej nie potrafi naśladować głosem jakichkolwiek dźwięków. I jeśli na przykład powie coś po angielsku, ja mówię: nie, 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 Macieju, to powinieneś powiedzieć w ten sposób. To występuje sytuacja jak z tego znanego memu z przyjaciół. Ja mówię mu słowo po słowie, co on ma powiedzieć. On po czym mówi tak, tak, tak i wypowiada to samo i to brzmi całkowicie zupełnie inaczej. Więc niektórzy tak mają. I warto zdawać sobie z tego sprawę.
Bo twoje ograniczenia są twoim najcenniejszym zasobem. One odróżniają cię od innych i wytyczają ci nowe szlaki. To jest to kopnięcie w tyłek, które wyznacza początek nowej i wspaniałej podróży. Więc tak. Mimo że żyjemy w społeczeństwie, w którym mówi hustle, możesz osiągnąć wszystko, jeżeli byś bardzo chciał i wcześniej wstawał, to nie, być może twój głos nie da ci możliwości osiągnięcia tego, co daje komuś innemu.
I nie każdy z nas zostanie lektorem.
Tak. I nie powinieneś się tym przejmować.
I to też przypomina mi takiego pewnego wykonawcę, którego mieliśmy kiedyś okazję zobaczyć w Blackpool, na Blackpool Magic Convention, ale nie byłem w stanie znaleźć jego, jak właśnie się nazywał. I on mówił strasznie piskliwym głosem. I on dokładnie wiedział, że mówi piskliwym głosem i jeszcze to podkręcił. I mówił tak piskliwym głosem, że nie dało się go słuchać. Przez pierwsze 2-3 minuty. Potem człowiek się do tego przyzwyczajał, a potem jego głos stworzył jego postać praktycznie.
A to nie był ten, co w pewnym momencie kazu jeszcze włączył do...
To chyba był ten. W każdym razie on zapadł w pamięć nam wszystkim, bo jego show z bycia na początku naprawdę takim chodźmy stąd, stało się jednym z najlepszych show, jakie wtedy widzieliśmy. I gość był super, bo dokładnie zaakceptował swoje, czy to wady, czy nie, no cechy. Nie można mówić, że to jest wada, bo to zawsze będzie cecha. Cechy swojego głosu, podkręcił je do 11 na 10-stopniowej skali i czerpał z tego pełnymi garściami.
It's not bug, it's a feature.
Dokładnie. Ale poza konkretnymi słowami i wypowiedziami, magik na scenie czy nie, używa też pewnych zabiegów artykulacyjnych.
O, teraz mnie zaciekawiłeś.
I magicy szczególnie tego używają, bo my często robimy różne dziwne rzeczy. W stylu karta zmienia kolor. Albo coś się przeteleportowywuje. Pzium. Na przykład. Psk. I często jest to podkręcane właśnie różnego typu dźwiękami, które wydajemy. Pstryk. Cokolwiek takiego.
I tak dalej, i tak dalej.
I wydajemy z siebie różne dziwne dźwięki dla podkreślenia rzucenia cienia, machnięcia dłonią i różnych innych magicznych gestów, o których kiedy indziej pomówimy.
Tak.
I to też jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Bo nie zawsze musisz z tego korzystać. Ale możesz.
Możesz. I warto jest, żebyś korzystając z tego, nie robił tego w sposób nieświadomy. Dlatego, że widziałeś, jak jakiś magik powiedział, tutaj pstryknę w palce i teraz karta się zmieni. I pstrykasz palce jak ten głąb. Bo pstrykanie w palce może ci nie pasować. Możesz nawet nie umieć pstrykać w palce. Swoją drogą, pstrykanie w palce to jest sztuka. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak się dobrze pstryka w palce, to pogadaj z jakimkolwiek basistą. Albo z kimkolwiek, kto zajmuje się jazzem. Oni umieją pstrykać w palce. Ich pstryknięcie w palce powoduje, że ściany drżą, a szklanki pękają.
Tak, ale odchodzimy troszkę od tematu, bo pstryknięcie w palce...
To jest inny odcinek!
To nie jest mówienie. Ale te wszystkie dźwięki, które magicy wydają, bo czasem może się zdarzyć, że nauczyłeś się czegoś, słuchając jak stary iluzjonista machał dłonią nad kartami, mówił...
Sabimbapus. Cokolwiek.
I jeśli tworzysz poważny pokaz, w którym nagle odruchowo robisz coś takiego, bo została ci pamięć z pokazów dla dzieci, które kiedyś robiłeś, to może troszkę wyrwać widzów z tego, co robisz i może nie pasować do twojej postaci. I do czegoś takiego warto podchodzić świadomie. Bo z drugiej strony, jeśli chcesz robić śmieszne pokazy, to czemu miałbyś nie dodać śmiesznych dźwięków do tego? Śmieszne dźwięki są zawsze fajne.
Tak. Tylko ponownie, wracam do tego, rób to świadomie. I moja rada jest taka, jeżeli podoba ci jakiś śmieszny dźwięk, to weź go na warsztat i używaj go non-stop w każdym efekcie, wszędzie, zawsze, tak żeby wszedł ci w krew.
Tak, i kiedy w końcu zrozumiesz, gdzie pasuje najlepiej, jak go wywoływać najlepiej i ogólnie rzecz biorąc poznasz go z każdej możliwej strony, to wtedy twoja postać naprawdę na tym zyska.
Być może potem dołożysz sobie inny, ale nie potrzebujesz tego dużo, wystarczy ci jeden. I jako, że tego typu dźwięki, załóżmy, że robisz coś, co będzie miało wzmacniać jakoś efektu. Nie wiem. Wzium! Załóżmy, że chcesz robić wzium.
Bo coś teleportujesz i to szybko bardzo przechodzi do innego pomieszczenia.
Tak. I to korzystaj z tego wzium świadomie, korzystaj z tego wzium często. Zrób z tego wzium swój manieryzm. O manieryzmie za chwilę jeszcze powiemy. I wtedy będziesz w stanie robić to wzium w sposób naturalny i taki bardzo, bardzo spójny z tobą, z twoją postacią. Bo to wszystko wydaje się proste. Po prostu mówię wzium. No nie.
Zdecydowanie nie.
Twoje wady językowe, twoje manieryzmy, które masz, a zapewniam cię, że je masz, każdy z nas je ma, brzmią... One są dla ciebie prawie niesłyszalne, dlatego są takie bardzo spójne z całym komunikatem, są spójne z tobą dla twoich kolegów, tak. Twoich znajomych, twojej rodziny.
Twoje otoczenie je słyszy i zwraca na to uwagę i raczej łatwo jest w stanie rozpoznać, kto co mówi. Mhm. Ale na tym będziemy na razie kończyć pierwszą część tej dychotomicznie podzielonej tutaj rozwagi nad głosem.
Rozwagi.
Chciałbym powiedzieć rozważań, ale już mi nie pasowała forma. Więc tak, będziemy przechodzić teraz do kolejnej części tych rozważań nad głosem. Drugiej, dychotomicznej, dwojakiej. Bo teraz powiemy sobie o idiolekcie, czyli o słowach, których używasz. I na sam początek rzucimy coś, co jest może oczywiste dla niektórych, dla innych może trochę mniej, ale powiemy sobie o ilości słów, których się używa.
Bo ilość słów ma znaczenie.
Ma.
Ilość słów bardzo mocno wpływa na to, jak ludzie cię odbierają.
I to niezależnie od tego, czy używasz ich bardzo wiele i w różnych bardzo takich przejrzystych kombinacjach, a może mniej kombinacjach takich pomieszanych, jak na przykład rozwaga z rozważaniem i mieszasz różne inne takie dziwne rzeczy, bo chcesz powiedzieć inklinacja, a mówisz edukacja i coś ci się pomieszało. No w każdym razie możesz używać ich bardzo dużo.
Tak.
Sporo. Albo teraz... Jeszcze jeden przykład warto przytoczyć. Jest to Tak, milczenie też jest pewną ilością słów.
Tak.
Ilością zerową.
Bo pamiętasz? Nie da się nie komunikować. Siłą komunikatu jest komunikat odebrany. W związku z tym pauza jest sposobem wyrażania, przekazywania informacji, komunikowania się.
Choć niekoniecznie pauza.
Niekoniecznie pauza, milczenie, pauza. Znaczy, pauza wśród polskich magików, tam pojawia się bardzo dużo osób posługuje się tym graniem pauzą. Do mnie to akurat nie przemawia, bo uważam, że nie powinniśmy grać, powinniśmy być, ale to jest temat na zupełnie inną rozwagę.
Dokładnie. Przyjmujemy teraz te znaczenie tego słowa. I pauza, a milczenie to troszkę coś innego, to fakt, aczkolwiek milczenie jest
złotem.
Jest złotem i jest dosyć powszechne wśród magików, niektórych. Istnieje nawet pojęcie silent actu, które wiemy, że ludzie na całym świecie tworzą i wystawiają. Mamy też bardzo znane postacie różnych magików, którzy nigdy nie odzywają się ani słowem, albo mówią ich bardzo, bardzo mało. I o tym jeszcze sobie pomówimy. Ale to, ilu używasz słów, dużo mówi o twojej postaci. Bo jest to podobne trochę do tempa mówienia. Możesz mówić bardzo dużo i być być postacią bardzo inteligentną, albo możesz mówić bardzo dużo i być postacią bardzo głupią. Albo tak, i na odwrót.
Tak, jeżeli podsłuchasz rozmowy pana Dresa pod klubem nocnym, który użył substancji wpływającej na tempo jego postrzegania świata, to on będzie mówił bardzo dużo i będzie brzmiał jak debil.
Tak.
Ale jeżeli będziesz słuchał fizyka, który opowiada ci o zależnościach między subkwantowymi, kulkuskularnymi, czymkolwiek, nie znam słów z zakresu fizyki, żeby powiedzieć coś mądrego, to on będzie mówił bardzo szybko. To jest ten taki archetypiczny fizyk z filmu. On będzie mówił bardzo dużo i będzie bardzo mądry.
Tak, więc tutaj też trzeba odpowiednio to dobrać, bo za pomocą tego samego narzędzia można uzyskać bardzo różne efekty. I warto zdawać sobie z tego sprawę i po prostu korzystać z tego świata.
Myśl o tym pod kątem twojej postaci. Jaka jest twoja postać?
Tak.
Jak komunikujesz się ty? Czy masz potrzebę używania epitetów i okraszania swoich wypowiedzi ozdobnikami, czy też po prostu chcesz przekazać komunikat?
I tu już Maciej przeskoczył trochę do następnego tematu.
Hops!
Bo tym następnym tematem jest właśnie idiolekt, czyli słownictwo, które jest wykorzystywane przez daną osobę.
I tutaj masz prawdopodobnie wewnątrz siebie jakieś swoje naturalne preferencje.
Tak, każdy z nas ma pewne jakieś zwroty, które wyniósł ze swojego domu rodzinnego, ze swojej grupy rówieśniczej w szkole podstawowej, średniej, na studiach, czy gdziekolwiek tylko się obracał. Jeśli gdzieś pracujesz na co dzień, to pewne zwroty wchodzą do twojego idiolektu i może rzeczywiście korzystasz z takich określeń jak asap, fuck up, czy różne inne dziwne korpo określenia, które dla mnie zawsze wydają się wymyślone tylko po to, żeby ktoś ze mnie się pośmiał, że uwierzę w to, że ktoś w korporacjach tak mówi. Bo istnieje bardzo wiele specjalistycznych odmian języka tego samego. I to może dużo mówić o twojej postaci. Bo jeśli twoja postać to magik, który jest też mechanikiem samochodowym, to on będzie mówił o tym jednak, że tamta uszczelka pod głowicą wymaga wymiany.
Znaczy powie to inaczej.
Pewnie tak. Właśnie to jest to. Ja nie mógłbym grywać takiego mechanika, bo
znaczy,
nie znam.
Mógłbyś, ale nie na tym podcaście, bo jesteśmy family friendly.
To też.
Bo mechanicy mówią w bardzo specyficzny sposób. Tak samo jak szewcy.
Oj tak. I odpowiedni dobór słownictwa do twojej postaci może stworzyć ją całkowicie tak naprawdę.
Tak, i teraz ponownie. Nie istnieje prawidłowy dobór słów. Nie istnieje prawidłowy zestaw słów. Możesz je dobrać do swojej postaci, musisz je dobrać do swojej postaci.
Nawet jak tego nie zrobisz świadomie, to i tak będzie.
Tylko pamiętaj o tym, jeżeli będziesz chciał być, nie wiem, magikiem, podróżnikiem w czasie, jak Pop Hayden, o którym mówiliśmy już.
Albo jak Morgan i West.
Albo jak Morgan i West. I będziesz mówił do ludzi, mordo, ziomeczku.
Tak.
To nie będzie działało.
U Morgana i Westa moim zdaniem widać to idealnie, bo oni są obydwaj nauczycielami, z tego co wiem. I oni naprawdę świetnie dobrali swoje słownictwo. Mają zapisane każde słowo tak naprawdę z tego, co wiem, w scenariuszu tego, co mówią na scenie. i jest to słownictwo dobrane właśnie pod względem tego, jakby rzeczywiście pochodzili z XIX wieku.
I brzmi to klasycznie i pięknie. Oni są rewelacyjni.
Ich postacie nie byłyby tym samym, gdyby mówili słownictwem XXI-wiecznym.
Tak, aczkolwiek oni w ten sposób nie są w stanie robić magii z bliska.
Wydaje mi się, że nie, bo nie robią.
No, w duecie wysoko zaskryptowanym pokazie, wchodząc w prawdziwe interakcje, raczej to by nie zadziałało. Znaczy ja przypuszczam, że po wielu, wielu latach występowania w ten sposób, oni są już w stanie w ten sposób występować, ale jeżeli teraz tak postanowisz, że będę XIX-wiecznym Sherlockiem Holmesem i chcesz się komunikować z ludźmi, nie mówiąc telefon, tylko aparat telefoniczny,
a teraz już powoli ludzie zapominają, czym jest telefon.
Tak, dokładnie. I to możesz napotkać wiele problemów i przeszkód. Więc dobieraj swój idiolekt do postaci w sposób świadomy i w sposób taki, który odnajdzie się w twoim kontekście.
Zdecydowanie. Bo możesz bardzo wiele cech swojej postaci opowiedzieć za pomocą właśnie idiolektu. I chcielibyśmy teraz zwrócić ci uwagę na kilka z nich. Bo pierwsza taka oczywista to jest twoje wykształcenie. Inaczej będzie mówił jakiś profesor fizyki, czy ten pan dres spod klubu po tych środkach. Używać będzie zupełnie innych słów, nawet do określenia tego samego, że na przykład chce już wrócić do domu. O grupie społecznej to już też wiemy, że to wpływa na grupa społeczna wpływa na słownictwo, którego używasz, bo jeśli dla ciebie rzeczywiście w języku codziennym występuje słowo essa, to na pewno jesteś młodszy ode mnie i możesz przekazywać to w swojej postaci. A nawet jeśli jesteś starszy, ale zwracasz się do ludzi w swoim otoczeniu hello fellow kids, to używając słowa essa będziesz wyglądał na kogoś, kto chce mieć dobry kontakt z młodzieżą. Albo
próbuje mieć w sposób żałosny dobry kontakt z młodzieżą, a takie postacie też mają swoje miejsce. Bo wyobraź sobie sytuację, że bierzesz na scenę jakiegoś dzieciaka, będąc dorosłym, nie będąc dzieciakiem. Dzieciak wychodzi na scenę i ty zakładasz czapeczkę z Daszkiem i mówisz do niego siema ziomalu! Załóżmy. Choć to i tak już jest mało młodzieżowe.
Chyba mało
młodzieżowe. Nie, o, teraz powinienem powiedzieć eluwina mordo! O, wychodzi dzieciak na scenę, ty kucasz, zakładasz czapeczkę z Daszkiem i mówisz eluwina mordo! I humor wylewa się strumieniami. To jest śmieszne.
To jest śmieszne.
Przełamujesz swoją postać, tworzysz na moment takim kogoś, kimś nie jesteś i wszyscy się śmieją. I to jest spoko. Ale gdybyś to zrobił bez założenia tej czapeczki z Daszkiem, gdybyś to zrobił po prostu, przed chwilą mówiłeś, szanowny panie, zechce pan tutaj przetasować karty, wielkie brawa dla mojego dzielnego pomocnika, był pan wspaniałym towarzyszem naszej wspólnej podróży, wychodzicie, jak to mówisz, eluwina mordo, to ludzie dostaną kociokwiku umysłowego.
Tak, twoja postać zostanie przełamana, oni zostaną wyrwani z tego świata, który udało ci się już stworzyć i będzie dziwnie.
Więc tutaj taka rada, jeżeli chcesz przełamywać swoją postać za pomocą tego typu zabiegów, rób to w sposób przejaskrawiony.
Tak, co bardziej ekstremalne rzeczy są lepsze, po prostu.
Bo pamiętaj, wiesz co jest śmieszniejsze od
żaby jadącej na rowerze?
Żaba jadąca na rowerze pomalowana na pomarańczowo.
Dokładnie tak.
Próbowałem rozpaczliwie coś wymyślić.
Ale twoje słowa mogą też mówić o czymś innym. Mogą na przykład mówić o twoim kosmopolityzmie. Bo jeśli w twoich manieryzmach znajdziesz dużo makaronizmów, to może się okazać, że rzeczywiście jesteś obywatelem świata i komunikujesz się w różnych językach, albo przynajmniej masz do czynienia z różnymi ludźmi, którzy komunikują się w różnych językach.
Och, łe.
Wow, wow, wow. Merde.
Tak. Możesz z tego korzystać. I jeżeli na przykład twoja postać jest człowiekiem, który nauczył się tego niezwykłego talentu zaginania sztućców w Oriencie, to wprowadzanie orientalnych tekścików będzie tylko pogłębiało to doświadczenie.
Tak. Dziękując widzom, którzy są ze sceny, mówiąc arigato gozaimasu.
Tak,
możesz przekazać, że rzeczywiście coś tam wiesz o tej Japonii, a prawdziwym japonistom będą zgrzytały zęby od twojego złego akcentu.
Tak.
Więc warto zdawać sobie z tego sprawę, warto z tego czasem korzystać, bo rzeczywiście jeśli częstością twojej postaci jest to, że podróżujesz po świecie, to hej, możesz to podbudować właśnie w ten sposób.
Ekstremalnym podbudowaniem jest tutaj pan Hayashi, który potrafi mówić w każdym języku na świecie.
Tak, i nawet przywitał się z nami kiedyś, mówiąc dzień dobry, jak powiedzieliśmy mu, że jesteśmy z Polski.
Tak, i potrafi powiedzieć też po dzień dobry po klingońsku i w języku łukich nawet mówi. A więc możesz to zrobić, jest to w twoim zasięgu i to we wspaniały sposób buduje twoją postać. Jest to narzędzie, które, z którego możesz korzystać, więc hej, czemu nie?
Si. Możesz też wskazać na to, że jesteś człowiekiem, niezależnie od wykształcenia, oczytanym bądź obytym i możesz korzystać z cytatów.
Tak, my tutaj z Patrykiem udolnie bądź nieudolnie bardzo często przemycamy teksty z Herberta bądź z Kaczmarskiego.
Tak, bo czemu miałbyś nie cytować czegoś, co jest ci bliskie?
Mhm.
I to niezależnie od tego, czy jesteś na scenie, czy nie. Moim zdaniem akurat z cytatów warto korzystać, szczególnie jeśli jesteś w towarzystwie ludzi, którzy mogą je docenić. Choć nawet w towarzystwie ludzi, którzy nigdy ich nie docenią, też to jest fajne.
To jest podwójnie zabawne wtedy.
To jest zabawne, tak.
Tak. Aczkolwiek tutaj, a propos korzystania z cytatów, to też taka moja rada. Jeżeli cytujesz wiersz i nie jesteś Barrym Richardsonem albo Rickiem Jayem, to nie rób tego z zadęciem. Po prostu to powiedz.
Tak. Lepiej nie robić rzeczy, których się nie umie.
Tak. Nie musi, żeby... wierszy nie trzeba deklamować. Wiersze zasadniczo są mową wiązaną, które mają te swoje rymy, które tam je splatają, bla, bla, bla. Więc... samo ich wypowiedzenie będzie powodowało magiczny efekt. To samo dotyczy części tutaj piosenek rapowych czy hip-hopowych, nie wiem, czym to się różni, ale wiem, że to jest dosyć popularne w ostatnich czasach. Ten fenomen tam istnieje. A Eminem kręci 8 milę w formie serialu. Tak mi powiedział Google ostatnio. Nie ma to za bardzo znaczenia, ale wiem, że oni tam też rymują te rzeczy. Więc jeżeli rap jest częścią, jest twoim hobby, nie ma problemu, żebyś czasem nie zacytował czegoś rapowego. To też będzie budowało twoją postać i będzie się zbliżało do ludzi, którzy wiedzą, co cytujesz.
Tak, cytuj rzeczy, które znasz, lubisz, cenisz lub uważasz, że podbudowują twoją postać.
Tak. I nie wiesz piosenki rapowe. Jak pierwszy raz byłem w Kielcach, to logowałem się w hotelu, pytałem pani, jaki ma scyzoryk. I okazało się, że Leroy kłamał, bo w Kielcach nie wszyscy noszą ze sobą scyzoryki.
Dziwne, dziwne. Słownictwo, którego używasz, może też mówić o twoim wieku. To już też lekko poruszyliśmy.
Eluwina.
Mordeczka. Essa i te sprawy.
Tak.
I ja też trochę czuję się już stary przez te wszystkie młodzieżowe słowa. Aczkolwiek czuję się też trochę młody, jak czasem słyszę różne określenia osób starszych.
No nie jesteś na tyle młody, żeby mówić Eluwina, ale nie jesteś na tyle stary, żeby mówić witam, szanowny panie.
Tak, więc... obecnie na tym demograficznym przekroju naszego społeczeństwa język, którego używam, dosyć konkretnie mnie pozycjonuje. I każdego z nas. Więc można udawać na przykład starca zamkniętego w ciele dziecka, jeśli jesteś młodym dzieciakiem i chcesz taką postać odgrywać, używając zupełnie innego słownictwa.
Tak, ale jeżeli masz 18 lat i widząc 16-latkę będziesz do niej mówił: o, witaj drodna pannico, masz już jakiegoś kawalera, to bądź gotowy walczyć o utrzymanie tej postaci, inaczej będziesz żałosny.
Chyba, że chcesz być żałosny.
Chyba, że chcesz być żałosny.
To nie jest nic złego.
Tak, bo we wszystkim, o czym tutaj mówimy, nie istnieje prawidłowa droga. Twoja postać może być żałosna i dobrze się sprzedawać i być kochana przez publiczność.
Tak, tutaj nie ma dobra ani zła.
Jesteśmy poza dobrem i złem, Fryderyk Nietzsche jest nas dumny.
I wreszcie, słowa, których używasz, mogą też mówić o twoim poczuciu humoru. Bo może się zdarzyć, że go zupełnie nie masz.
I nie jest to nic złego.
A może się zdarzyć, że masz go za dużo. I to też nie jest nic złego.
Tak. Humor jest spoko.
Ale twoje słownictwo może też czasem oscylować wokół jednego konkretnego zdania, słowa, czy czegokolwiek, co będzie takim twoim catchphrase'em.
Howdy.
Jak na przykład howdy u Maca Kinga, tak.
It's your life.
Podobno Daniego De Ortiza.
Podobno. Shuffle, 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 shuffle.
Chyba już wszyscy wiedzą, o kogo chodzi.
Jak widzisz, też słyszysz, słuchaczu. Trudno, żebyś to widział, słuchaczu. Ale tak naprawdę i tak to widzisz, bo wystarczy, że powiem szafel, 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 la, 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 la. Ty widzisz, o kim mówię.
Tak, ja nagle muszę... widzisz ten kapelusz filetowy.
Tak. Ja nawet nie muszę ci mówić, o kim mówię. Nie muszę opisywać tej postaci. Ty wiesz, kim jest ta osoba.
Tak, i takie powiedzonka powtarzalne mogą też nieźle stworzyć twoją postać. Bo jeśli jesteś magikiem, któremu się rzeczy przytrafiają i przy każdym efekcie będziesz mówił: ja nie wiem, jak to się dzieje, to mi się po prostu zdarza. I za każdym razem, gdy dzieje się coś magicznego, będziesz mówił: ja nie wiem, o co chodzi. Ale czemu? Ja nie wiem. To całkiem nieźle podbuduje twoją postać.
Tak. I to nie muszą być jakieś specjalne rzeczy, bo na przykład Pen bardzo często zaczyna swoje wypowiedzi: oh boy. I to oh boy kojarzy mi się w tym momencie bardzo mocno z nim.
Mimo, że jest to typowe powiedzenie.
Tak, dokładnie. To nie jest nic takiego ekstraordynaryjnego.
Nic, zdecydowanie.
Więc jeżeli byś chciał coś takiego mieć, no to jest jeden sposób. Wymyśl coś takiego i stosuj to do pożygania.
I w pewnym momencie wyczujesz, kiedy jest już z tego za dużo. Ograniczysz pewnie, jeśli tego było za dużo, albo dodasz jeszcze, jeśli było za mało i będzie fajnie. Ale, mamy jeszcze bonus.
Bonus?
Bonus. Bo nie zawsze musisz mówić. I nie mówimy teraz o milczeniu. Czasem możesz też śpiewać. I jeśli chcesz śpiewać na swoich pokazach, to śpiewaj na swoich pokazach.
Chyba, że jesteś mną, to nie powinieneś śpiewać.
Tak, jeśli jesteś Maciejem, nie śpiewaj. Ale jeśli umiesz śpiewać, lubisz śpiewać i chcesz, żeby twój pokaz był odrobinę bardziej musicalowy albo bardziej przypominał operę, to hej, czemu nie? Go for it.
Znaczy, z operą jest akurat dosyć problematyczna rzecz, bo ciężko jest być śpiewakiem operowym w dzisiejszym świecie.
Ale jeśli jesteś.
Znaczy, mam takiego znajomego, który jest zawodowym pokerzystą, żyje z grania w pokera i zarabia na tym całkiem dobre pieniądze. Na tyle dobre, że odwala mu, bo nie wie, co robić ze swoim samochodem, na przykład, bo obił cały go wewnątrz dywanem białego tygrysa. Wygląda jak cygański książę, jest cały wywieszony. No, bardzo charakterystyczna postać. I zajął się operą, przez co przebywanie w jego towarzystwie dla jego znajomych stało się trudne. Bo chce się dzielić tym, czym się zajmuje, chce się dzielić swoją pasją, więc śpiewa operowa to jest dosyć, no, trzeba być smakoszem.
Tak, to nie jest łatwe w odbiorze, aczkolwiek z drugiej strony, jeśli wszedłby w jakiś skandynawski black metal i chciałby swoim znajomym pokazywać, jak składa się zwierzęta w ofierze i przy tym screamowałby i growlował i te wszystkie inne ich dziwne metody śpiewu wykonywał, to też byłoby uciążliwe. A jednak.
Black metal is kick.
Nie mam pojęcia, co powiedziałeś, szczerze.
Black metal to nie różki z kremem.
A, okej.
To był dowolny przekład.
Rozumiem.
Tak, więc jeżeli chcesz śpiewać, możesz śpiewać. W tym momencie bardzo niewielu iluzjonistów śpiewa podczas swoich pokazów.
Tak.
I jeżeli szukasz taki bonus, naprawdę, tak jak Parek powiedział, szybki sposób na wyróżnienie się. Jeżeli umiesz trochę śpiewać, to napisz sobie kilka śpiewających prezentacji i śpiewaj.
Tak, bo to jest strasznie rzadkie.
Tak, śpiewanie jest... Muzyka jest pierwszą formą magii, jaką znał świat, jaką znała cywilizacja ludzka prawdopodobnie. Muzyka jest wyjątkowa i przez śpiewanie jesteś w stanie bardzo mocno odróżnić swój pokaz od innych pokazów, ucharakteryzować swoją postać i sprawić, że będzie wyjątkowa. Więc jeżeli umiesz, chcesz, kręć się to, śpiewaj. Tylko nie rapuj, proszę.
Chyba, że chcesz rapować, to rapuj.
Znaczy tak serio, to możesz rapować, no nie jestem twoim prawdziwym ojcem, żebyś ci mówił jego. Chociaż... to była dobra impreza.
Anyway, na koniec garść inspiracji.
Tak, bo mamy inspirację.
A my docieramy już wreszcie do końca, bo niestety ostatnie odcinki te z tej serii robią się przydługie, przynajmniej na nasze standardy, więc mamy nadzieję, że jakoś wytrzymujecie, drodzy słuchacze. Zresztą możecie nam dać znać, czy takie odcinki wam pasują, czy wolelibyście krótsze. Choć szczerze będzie bardzo ciężko nagrać krótsze, bo jest tutaj za dużo rzeczy do poruszenia.
Tak, a i tak mam takie wrażenie, że jesteśmy tym kamieniem kaczką i ślizgamy się tylko po powierzchni.
Tak, dokładnie. Więc garść inspiracji na sposób mówienia dla magika.
Dajesz.
Zaczynamy od kogoś, o kim mówimy praktycznie w każdym odcinku tego podcastu, przynajmniej tej serii, i jest to Mac King, który wychodzi na scenę i mówi swoje słynne howdy.
Tak, dodatkowo mówi w bardzo charakterystyczny sposób, często przerywając swoją wypowiedź, śmiejąc się, tak dobrze się bawi. To oto prosty, równy gość, który bawi się tym procesem razem z tobą.
Tak, i wystarczy poglądać kilka jego pokazów, żeby wyciągnąć to, jak świetnie sposób jego mówienia pasuje do jego postaci i ją tworzy.
Tak, no jego sposób mówienia naprawdę przekazuje komunikat, że Mac King to taki równiacha.
Już ze starszego pokolenia, ale jednak. Tak. I przeskakujemy dalej do kolejnej postaci, która pojawia się tutaj zawsze i to nie tylko w tej serii. I jest to oczywiście pan Eugene Berger, którego głos jest legendarny, ludzie słuchają go sobie na ASMR-ach, tak jak Maciek powiedział, i jest taką kwintesencją archetypu maga z wyglądu i głosu. Więc moim zdaniem to tutaj nie ma co mówić za dużo.
Tak, też dodatkowo Eugene Berger używa bardzo wyszukanego słownictwa. Konstruuje zdania w bardzo piękny sposób, często wielokrotnie złożone, co przekazuje nam to, że ten gość jest inteligentny. Niestety przekazuje nam to też bardzo często, ten gość jest dużo bardziej inteligentny niż ja, co dla pewnych postaci działa, dla pewnych postaci nie działa i w pewnych kontekstach będzie działał bardzo dobrze, a w pewnych kontekstach będzie wyglądało słabo.
Tak. I teraz przechodzimy dalej do pewnej kategorii magików, bo istnieją magicy milczący. I chyba najbardziej znanym jest Teller z Pena i Tellera, który się nie odzywa w trakcie ich pokazów od 35 lat.
Jak to powiedział Teller?
Tak, zgadzam się. Czy 45 lat nawet już. W każdym razie nie Teller jest jedynym takim magikiem, bo jeszcze mamy do czynienia z znanym też Tape-Faced Boyem.
Znaczy on akurat nie jest do końca magikiem, to jest bardziej clown?
Wykonawca? Ale tam z magicznymi tymi różnymi elementami miał coś do czynienia.
To, że on jest bardziej jest cyrkowcem, jest kuglarzem, więc tam się wszystko się pojawia. I on nie mówi, a dodatkowo ma zaklejone usta, żeby pokazać, jak bardzo nie mówi.
Tak.
Bo Teller po prostu nie mówi, a Tape Face Boy naprawdę nie mówi, tak bardzo nie mówi.
Mamy też do czynienia z Aaronem Crowem w tej kategorii.
Który nie mówi w zupełnie inny sposób.
Tak, i jego niemówienie jest zupełnie innym niemówieniem niż to od Tellera. Moim zdaniem warto porównać te dwie postaci, bo kontrast jest szokujący jak na to, że teoretycznie mówią to samo.
Aaron Crowe jest w ogóle wybitnym performerem i jego niemówienie jest wyjątkowe. Warto na niego spojrzeć. Warto się od niego uczyć.
Tak. Też w niektórych rutynach od Jeffa McBride'a, w których on nic nie mówił, jak na przykład jego słynny Miser's Dream, czy jego akt z maskami, to niemówienie też ma duże znaczenie.
Tak, i u niego to niemówienie to jest też zupełnie inne niemówienie, bo jego niemówienie wynika z tego, że tam nie ma kiedy mówić w ogóle. A u Tape-Faced Boya czy u Tellera to niemówienie wynika z tego, że oni nie mówią. A tak. U Aaron Crowe'a z kolei widać to, że niemówienie on nie chce mówić.
Dokładnie tak.
Nie jesteś godny jego głosu.
W końcu on jest wampirzym lordem.
No, więc niemówienie może być rozmaite.
I warto też sięgnąć do postaci, które są bardziej takie skrajne, jak na przykład Dan Sperry, bo Dan Sperry ma bardzo specyficzny sposób mówienia, który pasuje do tej jego gotycko-emowej postaci idealnie.
Tak, Dan Sperry jest...
Dan Sperry jest moim zdaniem świetnym przykładem.
Tak? To jest mega charakterystyczny, to jest... Wystarczy na niego spojrzeć, żeby wyciągnąć bardzo dużo lekcji o postaci.
Też ciekawie swoim mówieniem zarządza Mark Calabrese, ten nowojorczyk z wytatuowanym impem za uchem, który macha nożami przed twarzą dzieci na swoich pokazach.
Taki umawia się z mamą dziecka na swoim pokazie na zrobienie kolejnego.
Tak, i jego... To jak on mówi, przekazuje to, jak on jest nowojorskim cwaniakiem.
On jest nowojorskim bandziorem, tak?
Tak. I to widać i słychać od razu.
On jest tym gościem, który jak siada do metra z kolegami, to powinien wysiąść z tego metra.
Dokładnie. Ale warto też sprawdzić na przykład, jak z głosu korzystał Wayne Dobson, który mieszał magię z brzuchomustwem.
Czasem. I tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo dziwny przykład, bo Wayne Dobson mówił dwoma głosami, z czego jeden głos był nie jego głosem, tylko głosem, który podkładał widzowi.
On chyba nawet dwa był w stanie podłożyć głosem.
Tak, tak. Potrafił śpiewać i w ogóle.
Więc mówił trzema głosami naraz.
I to jest rewelacyjne wykorzystanie głosu. Prawdopodobnie jest poza twoim zasięgiem. Wiem, że jest poza moim zasięgiem, bo bycie dobrym brzuchomówcą jest...
Wymaga treningu.
Trudniejsze niż DPS.
Wymaga treningu, jak wszystko. Ale tak, warto sobie przyswoić to, jak Wayne Dobson korzystał z głosu, bo to jest naprawdę inspirujące.
Tak. Bardzo lakonicznie z głosu korzysta również David Blaine.
Tak. Ale jednak korzysta z niego i to w sposób bardzo konkretny.
Bardzo konkretny i moim zdaniem bardzo świadomy.
Tak, na pewno. On to ma dobrze przemyślane, zaplanowane, bo inaczej Paul Harris nie wypuściłby go z lasu i no, on dobrze wie, co robi.
Warto też zwrócić uwagę na to, jak korzysta z głosu Darren Brown, który powstał, pamiętajmy o tym, wypromowany przez media został jako brytyjska odpowiedź na sukces Davida Blaine'a. I jego korzystanie z głosu jest tak naprawdę przeciwieństwem korzystania z głosu od Davida Blaine'a. Bo Darren Brown korzysta z tego takiego posh sposobu wysławiania się. Would you kindly give me your hand?
A czasem zrywa też z tym.
A czasem też zrywa, tak.
Tak, i wyrzuca się taki potok słów... Ale one... szybkich, zawierających bardzo dużo skomplikowanych elementów.
Tak, ale one też właśnie są słowa wykształconego takiego...
Człowieka, który wie trochę więcej.
Tak, tak, tak. Bo Darren Brown jest bardzo... David Blaine jest bardzo down to earth.
Tak. Watch, look. No. Tyle, więcej nie potrzebujesz.
A Derren Brown z kolei jest dworskim arystokratą.
I to wszystko tylko i wyłącznie wyróżnia się przez sposób mówienia. Tak. Więc jeśli chcesz stworzyć swoją postać i ignorujesz to, w jaki sposób i co mówisz, to robisz sobie podgórkę i robisz podgórkę swoim widzom. Nie rób tak.
Tak. I pamiętaj, że w tym odcinku nie mówiliśmy tego wszystkiego, żeby dać ci gotowe rozwiązania. Nie, nie, nie. My tylko dotykamy rozmaitych elementów twojej postaci. I w całej tej serii eksplorujemy to, z czego możesz i z czego powinieneś zbudować swoją postać. Bo jeżeli stworzysz sobie postać, załóżmy na warstwie głosowej, tylko i wyłącznie przygotujesz sobie postać tylko w oparciu o dzisiejszy odcinek, to narzuci ci już, jak powinieneś się ubrać. Bo jeżeli mówisz młodzieżowo, to bluza z kapturem będzie bardzo spoczy. Ale jeżeli chcesz cytować Herberta, milcząc, to...
Będzie ci ciężko to przede wszystkim.
Będzie trudno, ale możesz rozważyć założenie dwurzędowej kamizelki.
Tak, to w jaki sposób będziesz mówić, narzuci ci inne rozwiązania, jeśli od tego zaczynasz. I wydaje mi się, że to będzie coś, co zauważysz powtarzające się w różnych odcinkach tej serii.
Tak, jeżeli będzie podobać ci wtrącenia z różnych języków i załóżmy, że lubisz hiszpańskie si, to...
Si, si, señorita!
To jeżeli będziesz myślał później o wyglądzie, i przepaszesz się szarfą hiszpańską do garniturą.
Albo powiesisz szpadę hiszpańską na pasie.
Tak. Znaczy, szarfa hiszpańska to jest w ogóle fajny sposób taki... To z garniturem współgra całkiem okej.
Tak. I możesz do tego nawet założyć trikorn.
Możesz, możesz. To automatycznie będzie ci się nabudowywało wszystko, więc w całej tej serii, jeżeli cokolwiek ci do ciebie przemawia, pojawi ci jakikolwiek pomysł, zapisz go. Bo potem z tych wszystkich pomysłów zbierzesz to i metodą dadaistyczną stworzysz wybitny koagulat. Nie, jak to się mówi?
Nie mam pojęcia, co chcesz powiedzieć.
Nie, bo było takie słowo alchemiczne na K i ja zgubiłem. No, jak widzicie...
Kociokwik.
Nie, kociokwik to nie jest słowo alchemiczne.
Hrabia... To jest moje ulubione słowo.
Hrabia Saint-Germain nie używałby słowa kociokwik. On by użył słowa koagulat, chyba.
Możliwe.
Chyba jest takie słowo.
Chyba jest.
Nie wiem, idę sprawdzić w słowniku.
Anyway, Madzi idzie sprawdzić w słowniku, ja idę jeszcze gdzie indziej. Ty, drogi słuchaczu, nie wiemy co robisz, więc rób co tam chcesz, bo ten odcinek oto dobiega końca.
A my słyszymy się już za tydzień.
Cześć.
Przypominam, że ten podcast jest naszym podziękowaniem dla patronów wspierających nasz projekt IMP, którzy chcą się przyczynić do rozwoju sztuki magicznej w Polsce. Dziękujemy Wam serdecznie, patroni. Dla osób, które chciałyby nas wesprzeć i są magikami, zapraszamy serdecznie na serwis Patronite. Wystarczy, że wpiszecie tam Teatr Złudzeń i z łatwością znajdziecie nasz projekt. A jeśli jesteś osobą niemagiczną, tak zwanym mugolem, możesz nas wesprzeć, promując ten podcast, mówiąc o nim swoim znajomym, kotom, dziewczynie, nie wiem, komu chcesz. Znaczy, no, tak, chłopakowi, sąsiadom, każdemu. Każde rozpowszechnienie tego podcastu nam pomaga. Możesz kliknąć też obserwuj, nagrać wiadomość głosową. Każda forma aktywności na pewno się nie zmarnuje. Dziękujemy serdecznie za dotychczasowe wsparcie. Słyszymy się już za tydzień. Pozdrówka. Pa, pa.
Plip, plop, 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 plop.